Witam Państwa, koniec Wysław Pil. Proszę Państwa, no i oczywiście szczęść Boże. Mili Państwo, chciałem powiedzieć coś takiego, że amerykańscy uczeni, to tak jak kiedyś w latach 60., 70., jak ktoś zaczynał od rosyjscy uczeni, w Polsce zaczynał od słowa rosyjscy uczeni, no to wybuchał śmiech na sali i wszyscy oczekiwali dobrego humoru, dobrego dowcipu. No więc w tej chwili dokładnie tak samo jest z amerykańskimi uczonymi, którzy są, zresztą nie tylko oni, ta epidemia jest gorsza niż koronawirus. To jest epidemia, proszę Państwa, robienia, udowadniania wszystkiego za pieniądze. Jeśli ktoś zapłaci za to, żeby jakiś naukowiec z tytułem profesora oczywiście, albo doktora, no minimum, doktor habilitowany, to bardzo chętnie, udowodnił, że białe jest czarne, albo że na przykład rzeka może płynąć do góry, no to przecież kwestia tylko ilości pieniędzy, które musi dostać ten naukowiec, w cudzysłowie, żeby rzecz całą udowodnić. Więc takich to mamy naukowców. Nie wiem jak Państwo, ale ja się przekonuję o tym na każdym kroku, patrząc się, słuchając tego, co mówią różni doktorzy sinologii, profesorowie sinologii, tak. Poważni faceci, wydawałoby się poważni faceci, ale oni mają do spłacenia kredyty, no więc oni muszą dbać o swoje kieszenie. A więc jak muszą dbać o swoje kieszenie, no to wystarczy, że ktoś mu podsypie pieniędzy, no i ten już będzie ćwierkał dokładnie z takiego właśnie klucza, jak sobie życzy ten, który mu podsypał te pieniądze. To tyle wstępu. Jak Państwo wiecie, ostatnio ma miejsce problem na Zachodzie. Zachód ma problem z Chinami, albowiem okazuje się, że tamtejszych przełomów niczego nie załatwia. W żadnym wypadku może w ogóle minimalnie sprawę załatwia i w ogóle to jest to można ją rozebrać i nic się nie stanie. Tak, to jest takie typowe myślenie dla ludzi, którym podsypano dużą ilość pieniędzy, którym politycy amerykańscy podsypali, albo jakieś organizacje, oczywiście pozarządowe, bo to najlepiej organizacje pozarządowe, które wprawdzie są przez rząd amerykański utrzymywane, ale one są pozarządowe. Więc ewentualnie organizacje pozarządowe tym naukowcom w cudzysłowie podsypały trochę pieniędzy i oni zaczęli nagle ćwierkać z tego klucza, z którego potrzeba. Ale ci naukowcy twierdzą, że właśnie tam w trzech przełomów to w ogóle bez znaczenia, ona tylko jest niebezpieczna i należy ją rozebrać i w ogóle tragedia. A jeszcze przed jej uruchomieniem to twierdzono, że ona w ogóle nie spełni swojej roli, ponieważ zamuli się błyskawicznie i nie będzie w ogóle działać. No, nie zamuliła się, działa. Daje najwięcej prądu, daje, nie wiem, czy jedną trzecią prądu z elektrowni wodnych, a coś bardzo dużo. A no i oczywiście zatrzymuje ogromne masy wody, w przeciwnym wypadku zalałyby tysiące chińskich miasteczek, miast i wsi. Nieporównanie więcej niż to w tej chwili się odbywa. Ja będę musiał sprawdzić, jak to było w latach 60. Była taka powódź w latach 60., chyba 62., w którym ogromna ilość ludzi straciła życie. Ogromna. Gdzieś, nie wiem, ponad 10 tysięcy. Spokojnie ponad 10 tysięcy. Myślę, że około 100, ale Znaczy, pamiętam, że czytałem kiedyś na ten temat, ale niestety proszę mi wybaczyć. Wiek powoduje, że już niestety nie wszystko pamiętam. W każdym razie to były tysiące ludzi. A bez tamy, bez tamy. I podobne opady jak w tym roku. W tej chwili jest ofiar 140. Jest różnica jakaś? Ja rozumiem, że dla chama, śmiecia gównianego z Nowego Jorku czy z innego Bostonu, to śmierć Chińczyków w ogóle jest bez znaczenia. Natomiast dla mnie bez znaczenia byłaby śmierć 100 tysięcy Amerykanów. Żeby tu tak odwrócić sytuację. Tak, no więc to jest tak gwoli wstępu. Albowiem to nie tylko chodzi oczywiście o tam trzech przełomów i Ciangcy, i zlewnie Ciangcy, ale przede wszystkim o Mekong. Jak Państwo pamiętacie, nieraz w ciągu ostatnich wielu lat mówiłem o Mekongu, a mówiłem o tym, że Mekong, który płynie przez kilka krajów, ale zaczyna swój bieg w Chinach. Właśnie w Chinach zbudowano na Mekongu kilka zapór. I pamiętam, że nie wiem, ze 3-4 lata temu, nie przypominam sobie, kiedy to było, Wietnamczycy się bardzo mocno denerwowali, że w czasie suszy Chińczycy nie spuszczają więcej wody z tych zapór. Słyszycie Państwo? Wietnamczycy denerwowali się, że Chińczycy nie spuszczają więcej wody za pół. Przecież to jest jakiś horror, jakaś paranoja. Co mają Wietnamczycy do chińskich zapór? Przecież te zapory zbierały wodę wtedy, kiedy Wietnamczykom to nic w ogóle było obojętne. Kiedy tej wody było dużo. Prawda? Po prostu Chińczycy na tych zaporach prowadzili politykę retencyjną, tak jak to normalnie, w każdym normalnym kraju się dzieje, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy we Francji, w Brazylii, w Argentynie, czy w Chinach. Wszędzie prowadzi się taką samą politykę retencyjną. Wtedy, kiedy jest stosunkowo niewiele, znaczy wiadomo, że będzie susza, to się spuszcza powoli wodę, powoli. Natomiast wiadomo, że w pewnych okresach zaczyna się pora deszczowa w tamtym obszarze, deszcze monsunowe, no i trzeba mieć prawie pusty zbiornik, żeby w tym czasie pory monsunowej zebrać jak najwięcej wody z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uchronić, co jest pierwszym powodem zbudowania tej tamy, uchronić cały dolny bieg od zalania, i drugie, żeby na późniejszy czas zachować na późniejszy czas, no może nie suszy, ale w każdym razie normalnych warunków, zachować wodę. Więc to oczywiście, to o czym ja mówię, to jest, znaczy dla mnie, proszę mi wybaczyć, dla mnie to są oczywistości, natomiast Państwo nie musicie rozumieć tej polityki retencyjnej. Ja nie wiem, skąd ja ją mam. Nie wiem, skąd mam wiedzę na ten temat, ale ją mam. Chyba tata mi tłumaczył, jak żeśmy robili którąś tam z kolei tamę z głazów trawy na górskich rzekach, potokach. Gdy jeździliśmy, jak byłem mały, w górę. Dobra, ale to nie jest istotne. Otóż, jak powiedziałem, problem jest w Mekongu. Mekong, jak powiedziałem, zaczyna się w Chinach. Tam jest kilka tych zapór. I one zbierają wodę, a później ją oddają. Ci poniżej, między innymi Malezja, już nie pamiętam, cholera, jak ten Mekong idzie. Znaczy, na pewno Laos, Laos, Wietnam. Laos, Wietnam. Nie pamiętam. Na pewno Laos, Wietnam. A nie wiem, czy postawił jakieś tamy. Nie mam pojęcia. Ale domyślam się, że niekoniecznie, bo to jest rzecz kosztowna. A więc ci w dolnym biegu Mekongu są w pewnym sensie uzależnieni od wody, którą zbiorą chińskie zapory. W okresie suszy oczywiście są uzależnieni, bo normalnie to wszystko działa normalnie. No, Mekong jest, ma swój stały stan. Nic się szczególnego nie dzieje. No ale przychodzi czas suszy. Są dwa ekstremalne stany. Czas suszy i czas tego. Monsunu. No w monsunie to jest oczywiste, że te elektrownie zbierają tą wodę, prawda? A w czasie suszy ją oddają. Ale też oddają, tak powiedziałem, rozsądnie. Pretensje tych krajów poniżej, w tym środkowym i dolnym biegu Mekongu, do Chin są czasami takie właśnie robione, znaczy nadymane przez Amerykanów. Bo Amerykanie chcą przekazać opinii publicznej, że wszystkiemu winni są Chińczycy. Oczywiście Wietnamczycy, wietnamskie władze nie są od tego, żeby tego nie zrobić, żeby nie poprzeć taką narrację, bo antychińskie uprzedzenia w Wietnamie są dosyć spore. Ciekawe. W Wietnamie są większe antychińskie uprzedzenia niż antyamerykańskie. A to Amerykanie prowadzili wojnę z Wietnamem i tak jest efekt wojny. Ciekawe? No ja też tak myślę, że bardzo interesujące. Dobrze. Mili Państwo, jakby na to nie patrzeć. To wszystko, o czym teraz mówiłem, to jest jakby początek, wstęp do tego artykułu, który mam przed sobą z Global Timesa, z 15 lipca. Zachód nie zauważa wkładu Chin w regionalne zasoby wodne. No bo nie chce. Nie chce zauważać, bo dlaczego miałby zauważać? Cytuję. The New York Times zacytował tak zwane badania amerykańskich obserwatorów klimatycznych Alana Bassisa i Claude'a Williamsa z 13 kwietnia, w których to ci Amerykanie obwinili Chiny o ograniczanie przepływu rzeki Mekong, ograniczenia chińskie spowodowały rekordowo niski poziom wody w krajach położonych niżej. No, to tak bardzo proszę. Ja mam nadzieję, że słuchają mnie osoby w miarę inteligentne. A w każdym razie o IQ zbliżonym do takiego, który jest w stanie porównać pewne rzeczy. Otóż mili Państwo, ta ma trzech przełomów. Nie jest jedyną na Jiangxi. Prawda? Jest ich tam kilka przynajmniej. Ona jest największa, ale jest ich kilka. W tym powiedzmy sobie górnym, środkowym i górnym biegu. I mimo tego te wielkie tamy nie pozwoliły, nie dały rady tej ilości deszczu, który spadł teraz. I mimo tego w dolnym brzegu dolnym biegu Yangtze mamy powódź. Więc jeśli Chińczycy zrobili na swoim obszarze, na swoim w górnej części Mekongu tamy, to one mogły spowodować rekordowo niski poziom wody? Przecież tamy, w tamach zbiera się wodę w czasie pory monsunowej, w czasie, kiedy deszcze padają, a nie wtedy, kiedy jest susza. No przecież to jest... Znaczy wiecie Państwo, jak się chce, jak powiem. Państwo niekoniecznie musicie rozumieć to wszystko, te zależności. A natomiast jak się podpiszą pod tym dwaj amerykańscy uczeni, widać rosyjscy uczeni sprzed wielu lat, no to państwo, no tak, amerykańscy uczeni. No i koniec. Dobra, i teraz cytuję dalej. Jednak chińscy eksperci dokładnie ocenili, przyjrzeli się raportowi tego pacjenta i stwierdzili, że zarówno model wilgotności, jak i model przepływu zastosowany w raporcie zawiera poważne błędy, co skutkowało niewiarygodnymi, mylącymi wynikami. No i tutaj mówi się o tym, co tam było w tym raporcie. W sądzie zauważono również, że raport zatytułowany Monitorowanie ilości wody przepływającej przez górny Mekong w warunkach naturalnych, czyli w warunkach niezakłóconych, nie byłby przestrzegany przez żadną, znaczy ten raport nie był jakby zweryfikowany przez żadną uprawnioną instytucję akademicką. I nie został opublikowany w żadnej oficjalnej ani recenzowanej publikacji. I był to po prostu raport polityczny. O. Co więcej, chińscy naukowcy odkryli, że wykorzystywanie wilgoci jako reprezentacji przepływu wody w oryginalnym raporcie było problematyczne z naukowego punktu widzenia. Może istnieć korelacja między danymi dotyczącymi poziomu wody w stacjach przytoczonymi przez autora tego pierwotnego raportu, a wilgotnością wododziału. Ale korelacja ta niekoniecznie jest przyczynowo-skutkowa, więc korelacja ta może być niestabilna. Proszę Państwa, to już dla mnie jest już niekoniecznie zrozumiałe, więc domyślam się, że i dla Państwa też. Chińscy recenzenci sugerują, że poziom wody w miejscach testowania przez amerykański obserwator może być skorelowany z lokalnymi poziomami całej zlewni, a niekoniecznie z przyczynami z przyczynowo-skutkowymi sprawami. Nie pierwszy to raz, cytuję dalej, kiedy zachodni uczeni zaatakowali rolę Chin i wpływ ich infrastruktury na kraje właśnie, przez które przepływa Mekong. W 17 roku Brian Ayler, starszy pracownik naukowy, dyrektor programu Stimson w Azji Południowo-Wschodniej, think tanku siedzibą w Japonii, w swojej książce Last Days of the Mighty Mekong, arbitralnie obwiniał rozwój hydroenergetyki w Chinach za wiele problemów związanych z dolną częścią Mekongu, od utraty winogron po utraty turystów i od niezadowolenia mieszkańców wsi z rekompensat za suszę i niestabilne zaopatrzenie w wodę i gromadzenie się śmieci. Tak, no to jest oczywiste, że przecież Chińczycy w ten sposób pozbywają się śmieci, prawda? Wrzucają śmieci do Mekongu i te śmieci sobie płyną na dół. Ja nie mówię, że tak nie jest, bo Chińczycy są takimi samymi brudasami, no nie wszyscy oczywiście, jak i Wietnamczycy, Malajowie i tak dalej. Ale obwinianie ich o wrzucanie śmieci do rzeki. Tylko ich to jest chore. Ale w rzeczywistości, cytuję dalej, w rzeczywistości wnioski oparte są na częściowych dowodach, niewiarygodnych metodach analitycznych i pokazują, w jaki sposób niektóre zachodnie instytucje i media celowo ukrywają dane i zaprzeczają chińskim wysiłkom. Na przykład silne El Niño, wiecie Państwo, co to jest El Niño? W 16 roku spowodowało raz na 100 lat suszę w delcie Mekongu w południowym Wietnamie. To wtedy właśnie Wietnamczycy krzyczeli, że spuśćcie nam wodę z tych swoich zapór, która zagrażała 30% z miliona 150 tysięcy hektarów ziem ornych i wiosennych. Uprawy ozimych i wiosennych w Wietnamie. A w odpowiedzi na prośbę rządu wietnamskiego o zwiększenie przepływu wody w dół rzeki w celu złagodzenia suszy, chińska elektrownia Jiahong na rzece Lanchang, bo tak w Chinach nazywa się Mekong, natychmiast wypuściła wodę do krajów położonych w dole rzeki. Chińskie stacje wzdłuż rzeki Lanchang dostarczyły 2,7 miliarda metrów sześciennych wody w dół rzeki w 16 roku. W znacznym stopniu złagodziły poważną suszę. Co To wszystko. Co ja chcę przez to powiedzieć? Otóż Chińczycy, czy hydrolodzy, ludzie, którzy zajmują się elektrowniami, nie elektrowniami, tylko tymi zaporami, bo elektrownia tylko część zapory. A ci, którzy zajmują się polityką gromadzenia i spuszczania wody, czyli ci najważniejsi w tych zaporach, to są ludzie, którzy decydują o tym, o polityce wodnej tej zapory. Ci ludzie dostali polityczny przykaz z Pekinu, że mają spuścić więcej wody niż powinni spuścić. No to jak dostali polityczny przykaz, to spuścili. Natomiast gdyby nie dostali politycznego przykazu, to by robili to, co powinni robić. Czyli spuszczać wodę w takiej ilości, w jakiej powinni spuszczać. Pamiętajcie Państwo o tym, że polityka rządzi się zupełnie innymi prawami niż natura. Bo zapora, ja w końcu jestem tego najlepszym przykładem, zapora jest częścią natury. Ja z ojcem i z bratem żeśmy zbudowali, nie wiem, z 8-9 takich małych, oczywiście niewielkich, półmetrowych, może tam czasami do metra dochodziło. Niektóre tak. Które dochodziły do metra. Zbudowaliśmy kilka takich zapór na różnych potokach górskich. I oczywiście każda taka zapora mała miała swoje ujście, takie, żeby można było spuszczać wodę i zamykać odpływ wody. To znaczy, to nie jest tak, że woda się przelewała przez górę. Nie. Zawsze żeśmy stosowali takie drzwi w cudzysłowie. To były deski po prostu, deski zamykające duży otwór. No i jak się usuwało część tych desek, no to woda spływała szybciej, a jak się te deski usunęło w ogóle, no to jeszcze szybciej. Więc wiecie Państwo, jak w takim śmiesznie prosto prymitywnym przykładzie, na takim przykładzie uczyłem się tego, jak się nie dość się buduje. Powiedzmy sobie, że ja budowałem z trawników i myśmy budowali z trawników i głazów i otoczaków te zapory, ale również żeśmy przecież właśnie te upusty robili. No i często było tak, jak przyszły mocne deszcze, no po prostu nam tą zaporę rozwaliło, bo inaczej innego wyjścia nie było. Więc moja wiedza na ten temat, no chyba jednak trochę jakaś jest. Oczywiście taka wiedza małego Jasia po dużym piwie, prawda? Ale ja wiem, na czym to polega. Ja wiem, że gdyby takie zapory w tej chwili budowano na tych samych potoczkach, na których ja z ojcem budowaliśmy te zapory 60 lat temu z trawy i otoczaków. Gdyby zbudowano betonowe zapory nawet wysokości 1,5 metra, 2 metry, to można było tyle energii, można by było tyle energii zdobyć, że to w pale się nie mieści. I to w normalnych warunkach. Oczywiście to musi być, to powinno być dobrze zaprojektowane, to powinno być dobrze zrobione, solidnie, żeby właśnie pierwsze, lepsze, masowe opady nie zniszczyły tego wszystkiego. Prawda? Ja ciągle wracam do tego, że w Polsce nie ma tysięcy takich właśnie takich zapór, małych zapór. Na potokach. Pamiętajcie Państwo, że to żydostwo, gówniane żydostwo, gówno żydowskie z Gazety Wyborczej zniszczyło ten projekt kilka lat temu. Gówno żydowskie z Gazety Wyborczej zniszczyło ten projekt. Bo miały być tysiące małych zapór na rzekach. Ale to by spowodowało, że Polska by była. Część Polaków byłaby zamożniejsza, że Polacy by się lepiej gospodarzyli, że w Polsce byłoby więcej energii, że mniej problemów, jak w tej chwili na przykład na Podkarpaciu. Niedawno na Podkarpaciu te powodzie. Przecież Żydzi do tego nie mogą dopuścić. Te świnie żydowskie nie mogą do tego dopuścić. Okej, okay, zaczynam się denerwować, więc dajmy spokój. A wyjdźmy z tej Polski. Mili Państwo, Chiny prowadzą wspaniałą, być może jedyną na świecie, tak wspaniałą politykę hydroenergetyczną. Bo budowana jest ogromna ilość zapór. Być może, że powinny być, szczególnie w górnym biegu Dżęcy. O tym wiem na pewno. Być może nie mam pełni informacji, bo bardzo to prawdopodobne. Ale tam jest ogromna ilość budowana. I być może należałoby część albo powiększyć tą pulę o budowanie jeszcze w innych miejscach, w zlewniach, w bardziej dalej od Dżangcy, na dopływach Dżangcy, na dopływach na Huanghe, na dopływach Huanghe. W każdym razie to jest rzecz, która stoi przed Chinami, to jest wyzwanie, które stoi przed Chinami, ale pamiętajcie Państwo o jednym. Jeśli jest kraj świata, którym jest prawie idealnie prowadzona polityka energetyczna, są to Chiny. I nie dlatego, że ja je kocham. Nie dlatego, że to jest moja ojczyzna. Druga. Dlatego, że oni to robią po prostu mądrze. I w związku z tym są atakowani. Dlatego, że to robią dobrze. Są atakowani i będą atakowani przez to żydostwo amerykańskie. Nie ma rady. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.